Chciałbym, żebyście otworzyli Biblię na Ewangelii Mateusza. Ewangelia Mateusza. Chciałbym się z wami podzielić taką myślą albo przemyśleniami związanymi, zaraz przeczytam, z pewną osobą, z pewnym doświadczeniem. Biblia jest na tyle ciekawa albo interesująca, albo inaczej mówiąc żywa, że czytając daną historię możemy ją dopasować do siebie. Że to nie jest jakaś historia, którą przeczytam i aha, fajnie, ale jak to się ma do mnie? Biblia jest historią, która mówi o nas. I pomimo tego, że została napisana bardzo dawno, możemy wyciągnąć lekcję na dzisiaj, na ten nasz XXI wiek. To jest 27 rozdział Ewangelii Mateusza. Przeczytam od pierwszego wersetu. Gdy nastał ranek, wszyscy naczelni kapłani i starsi ludu naradzali się przeciwko Jezusowi, aby go zabić. Związali go, odprowadzili i wydali namiestnikowi Poncjuszowi Piłatowi. Wtedy Judasz, który go wydał, widząc, że został skazany, żałował tego i zwrócił 30 srebrników naczelnym kapłanom i starszym, mówiąc: zgrzeszyłem, wydając krew niewinną. A oni powiedzieli: cóż nam do tego? To twoja sprawa. Wtedy rzucił te srebrniki w świątyni i oddalił się, a potem poszedł i powiesił się. Chyba już wiecie, o kim będę mówił tu na ten plan. W tej historii czytamy o takiej postaci jak Judasz. Judasz. Kim był Judasz? Może troszkę o Judaszu. Kim był Judasz? Niesamowite jest to, że Judasz był jednym z 12 apostołów. On został wybrany przez Jezusa jako apostoł. On chodził z Jezusem, rozmawiał z Jezusem, jadł z Jezusem, przebywał z Nim oraz resztą uczniów. Innymi słowy, miał bardzo bliską relację z Jezusem Chrystusem. Judasz. My mamy pewne wyobrażenie o Judaszu, ale widzimy, że Judasz był bardzo blisko Jezusa Chrystusa. Był wybrańcem, można powiedzieć. Teraz, jak tak patrzymy na Judasza, możemy pomyśleć, jak on mógł wybrać Judasza. Jak mógł wybrać Judasza? Przecież on wiedział. A jednak wybrał Judasza. Widzimy, że Judasz był jednym z 12 apostołów wybranych przez Jezusa. To Jezus go wybrał. Jezus wybrał Judasza. Czytamy w innym fragmencie, że Judasz miał przy sobie sakiewkę z pieniędzmi. W pewnym miejscu w Ewangelii czytamy o tym, że miał te pieniądze, Jezus do niego coś powiedział, a on w tym momencie wyszedł, żeby tam wydać Jezusa Chrystusa, a inni myśleli, że on poszedł po jedzenie. Nie wiem, może był skarbnikiem. Skoro miał tą sakiewkę z pieniędzmi, może zarządzał pieniędzmi. Czytamy też w Ewangelii historię, jak pewna kobieta wylała olejek na głowę Jezusa Chrystusa i wtedy Judasz wyskoczył i powiedział: po co to marnotrawstwo? Innymi słowy, widzimy, że gdzieś te pieniądze leżały na sercu Judasza. Miał przy sobie sakiewkę z pieniędzmi, może był skarbnikiem. Gdzieś te pieniądze leżały mu na sercu. Były dla niego ważne. Przejmował się tym. Zawsze czuł się bezpiecznie, kiedy miał przy sobie pieniądze. To już jest moja interpretacja, ale widzimy, że coś z pieniędzmi miał. I co jeszcze mówi nasz tekst? Czytamy o tym, że Judasz okazał się zdrajcą. Judasz okazał się zdrajcą. I to, co już mówiłem, to jest potwierdzenie, że miał coś z pieniędzmi, bo czytamy w wersecie trzecim: Judasz, który go wydał, widząc, że został skazany, żałował tego i zwrócił 30 srebrników naczelnym kapłanom. Innymi słowy, on go zdradził za pieniądze. On, coś tam było nie tak w jego sercu z pieniędzmi, bo zdradził Jezusa za 30 srebrników. Czyli ośmielę się mówić, że Judasz był chciwy na pieniądze. Był chciwy na pieniądze. Uważał, że, nie wiem, pieniądze go uszczęśliwią. Nie wiem co, ale po prostu chciał mieć pieniądze. Okazał się zdrajcą. I punkt drugi. Co zrobił Judasz? Co zrobił Judasz? To nie jest rzecz odkrywcza, jak powiem, że Judasz wydał Pana Jezusa naczelnym kapłanom. Tak jak już powiedziałem, Judasz zdradził Jezusa Chrystusa i on go wydał. Wydał naczelnym kapłanom. Możemy przeczytać w Ewangelii, co on zrobił, kiedy zebrali się wszyscy, Judasz podszedł do Jezusa Chrystusa, pocałował go, sam Jezus powiedział, pocałunkiem w taki sposób mnie wydajesz? On po prostu go wydał, zdradził go. Wydał naczelnym kapłanom, zdradził Jezusa, swojego mistrza. Innymi słowy, popełnił grzech. Popełnił grzech. Ale wiecie co? Podsumowując ten kawałek, Judasz był zwykłym człowiekiem. Judasz był zwykłym człowiekiem, który doświadczał tego, co my doświadczamy. Kto nie jest chciwy na pieniądze? Kto nie chciałby mieć pieniędzy? Kto nie chciałby mieć łatwego zysku? Kto nie lubi wygody, przyjemności, nie lubi problemów? A mało tego, pytanie, kto z nas nie zdradza? Kto nigdy w życiu z nas nie zdradził? Czy tajemnicy, czy czegoś innego? A mówiąc bardzo ogólnie, a propos Judasza, Judasz był zwykłym człowiekiem z wadami, był grzesznikiem, tak jak każdy z nas. Judasz był grzesznikiem, jak każdy z nas. Popełniał błędy, miał wady. Tu widać ewidentnie, jaki grzech popełnił, co złego zrobił, wydał Jezusa Chrystusa. Popełni grzech, jak każdy z nas. Wiecie dlaczego? Bo jesteśmy słabi. Bo ja i ty jesteśmy słabi. Jesteśmy słabi. Jesteśmy grzeszni i będziemy popełniać grzech, dopóki albo nie odejdziemy z tego świata, albo Pan Jezus nie przyjdzie i nas nie zabierze. Będziemy popełniać grzech. To jest przykre, to jest smutne. Nie chciałbym tego, ale tak będzie się działo. Jesteśmy tak podobni do Judasza, bo również popełniamy błędy, popełniamy grzechy. W nas jest coś, co sprawia, że grzeszymy. W liście do Rzymian, 7 rozdziale, 17 wersecie, od 17 do 20 wersetu, przeczytam, list do Rzymian, 7 rozdział. Apostoł Paweł napisał tak, od 17 wersetu. Teraz więc już nie ja to robię, ale grzech, który we mnie mieszka. Teraz już nie ja to robię, ale grzech, który we mnie mieszka. To nie ma być wydźwięku, aha, no tak, ja jestem usprawiedliwiony, to grzech we mnie. Nie, nie. Chcę pokazać, że nawet apostoł Paweł mówi, teraz już nie ja to robię, ale grzech, który we mnie mieszka. Gdyż wiem, że we mnie, to jest w moim ciele, nie mieszka dobro, bo chęć jest we mnie, ale wykonać tego, co dobre, nie potrafię. Nie czynię bowiem dobra, które chcę, ale zło, którego nie chcę, to czynię. W każdym z nas jest ten grzech, który nie pozwala nam mieć takiej pełnej wolności w robieniu tego, co chcemy. Kiedy czytam Biblię, kiedy widzę, jak dobry jest Pan Bóg, myślę sobie, czemu ja nie słucham Go, nie robię tego, tylko wciąż popełniam grzech. Wciąż popełniam grzech. Judasz popełnił grzech. Jesteśmy słabi, jesteśmy grzeszni, będziemy popełniać grzech. Nie uwolnimy się od tego, dopóki nie umrzemy. Widzimy w naszej historii, że Judasz popełnił grzech i czytamy tak. Wtedy Judasz, który go wydał, widząc, że został skazany, żałował tego. Judasz żałował tego. W wersecie 4 czytamy, mówiąc, zgrzeszyłem, wydając krew niewinną. Przecież to jest wzór do naśladowania. Judasz popełnił grzech, zrobił coś złego, ale przychodzi i mówi, żałuję tego. Zgrzeszyłem. Popełniłem błąd. Judasz żałował tego, że wydał Jezusa Chrystusa. Mam pytanie do ciebie. To jest pytanie do ciebie, to jest pytanie do mnie. Kiedy żyjesz na tym świecie, jak już widzimy, to jest grzeszny świat, w grzesznym świecie popełniamy grzech, popełniasz grzech, sumienie cię gryzie, szczególnie gdy widzisz, że źle uczyniłeś, bo czytamy tutaj, czytamy tutaj od początku, nie będę czytał jeszcze raz, ale werset trzeci czytam. Wtedy Judasz, gdy go wydał, widząc, że został skazany. Kiedy żyjesz sobie na tym grzesznym świecie, popełniasz grzech, sumienie cię gryzie, szczególnie kiedy widzisz ten grzech. Judasz, widząc, że został skazany. Ale to nie było tak, że wzięli Jezusa za rękę i powiedzieli, chodź z nami. Poczytaj sobie, jak postępowali z Jezusem. Judasz to wszystko widział. On to widział i czytamy, że żałował tego, bo zobaczył. I może ty też żyjesz sobie na tym grzesznym świecie, popełniasz grzech, sumienie zaczyna cię gryźć, kiedy widzisz ten grzech, który popełniłeś. Pytanie jest, jak na to reagujesz? Jak na to reagujesz? Inaczej, jak reagujesz na grzech? Jaka jest twoja reakcja na grzech? Czy żałujesz tego, co zrobiłeś? Czy ogarnia cię smutek z powodu grzechu? Czy ogarnia cię smutek z powodu grzechu? A jeszcze inaczej, jak wyraża się twój żal za popełniony grzech? Jak on się wyraża? Twój żal za popełniony grzech. Prześledźmy i zobaczmy może ten żal, który w nas jest za ten grzech, który popełniliśmy, wyraża się tak samo, jak wyraził się u Judasza. Prześledźmy, co on zrobił, bo on zrobił bardzo dobre rzeczy. Pewne. Co czytamy? Mój wyraz żalu, jak u Judasza. Po pierwsze, czytamy i widzimy, że Judasz przyznał się do popełnionego grzechu. Przyznał się. Czytamy, zgrzeszyłem, wydając krew niewinną. Bardzo dobrze zrobił. Przyznał się do popełnionego grzechu. Zgrzeszyłem, wydając krew niewinną. Czy my przyznajemy się do popełnionego grzechu? Czy ja przyznaję się, tak źle zrobiłem? To jest grzech, to jest zło. Nie powinienem tego zrobić? Judasz powiedział, zgrzeszyłem, wydając krew niewinną. Po drugie, co zrobi Judasz? Werset 5. Wtedy rzucił te srebrniki w świątyni. Wtedy rzucił. On przecież po to zrobił. Dla tych pieniędzy. On już je miał w ręku. Nie wiem, ile to jest na nasze dokładnie, ale miał pieniądze. Trzymał je w ręku. Przepraszam, będę trochę kaszlał, ale powikłania po chorobie. Ma te pieniądze, a nagle czytam, wyrzucił je w świątyni. Innymi słowy, pokutujesz, czyli nie zależy ci już na tym, na czym ci wcześniej zależało. W przypadku Judasza są to pieniądze. Ja zrobiłem to dla pieniędzy. A teraz żałuję tego i już nie chcę tych pieniędzy. On ich wyrzuca. Rezygnuje z tego. To jest dobra rzecz. Można mu zrobić haczyk, nie? Dobrze robisz. Po pierwsze, przyznaje się do grzechu. Po drugie, zaczyna, nazwijmy to, pokutować. odwracać się, już mi nie zależy na tym, na czym mu wcześniej zależało. Przy pokutowaniu to jest dobra rzecz. Wcześniej to coś sprawia mi radość, sprawia mi przyjemność, lubię to, a w momencie pokuty mówię nie. Ja już nie chcę tego. To już mi nie sprawia radości. Nie potrzebuję tego. Stwierdzam, że to nie jest to, o co mi chodziło. I Judasz to zrobił. I trzecia rzecz, którą tu widzę, wtedy rzucił te srebrniki w świątyni i oddalił się. Oddalił się. Nie wiem, gdzie poszedł. Ale czasami jest tak, kiedy pojawia się proces pokuty, żałujemy tego, co zrobiliśmy, rezygnujemy z tej przyjemności, którą chcieliśmy i odchodzimy na bok. Najlepiej jest tak, kiedy odchodzi się na bok, żeby, nie wiem, przemyśleć, zastanowić się, nie wiem, zwrócić się do Boga, przyprosić. Odchodzisz gdzieś na bok, aby przemyśleć, być sam. I tu przychodzi mi na myśl historia Piotra. Generalnie Biblia jest pełna grzeszników. Piotr, słynny Piotr. Wiecie, że on też popełnił grzech? On też popełnił grzech. Jesteśmy na tej stronie, 27 rozdział, 26, końcówka. Werset 69. Piotr, który krzyczał, Panie, ja jestem gotowy umrzeć za Ciebie. Ja zrobię wszystko. A werset 69. Piotr zaś siedział na zewnątrz, na dziedzińcu. Podszedł do niego pewna dziewczyna i powiedziała, Ty też byłeś z Jezusem z Galilei. Ty z Nim byłeś. A co robi Piotr? Lecz on wyparł się. Wyparł się Jezusa Chrystusa. Wobec wszystkich mówiąc, nie wiem, o czym mówisz. Piotr? A co on przed chwilą mówił? A gdy wyszedł do przedsionka, zobaczyła go inna dziewczyna i powiedziała do tych, którzy tam byli, on też był z Jezusem z Nazaretu. I znowu wyparł się pod przysięgą, nie znam tego człowieka. Jakby inna osoba, nie? Tu przed chwilą mówi, Panie, jestem gotowy umrzeć za Ciebie, a tutaj czytam, nie znam tego człowieka. Po chwili ci, którzy tam stali, podeszli i powiedzieli do Piotra, na pewno ty też jesteś jednym z nich, bo i twoja mowa cię zdradza. Wtedy zaczął się zaklinać i przysięgać, nie znam tego człowieka. I zaraz zapiał kogut. Jakie to musiało być uczucie, nie? Mało tego, Jezus mu to powiedział. Nagle pojawia się świadomość tego, co ja zrobiłem. Co ja zrobiłem? W wersecie 75 czytamy i przypomniał sobie Piotr słowa Jezusa, który mu powiedział, zanim kogut zapieje, trzy razy się mnie wyprzesz. Przypomniał sobie Piotr. Nie, to musi być straszne, straszne uczucie. Świadomość tego, co ja zrobiłem. I czytamy, Piotr wyszedł na zewnątrz i gorzko zapłakał. Wyszedł na zewnątrz i gorzko zapłakał. Co ja takiego zrobiłem? Wyszedł na zewnątrz, odszedł. Tak jak Judasz wyszedł. Tylko czytamy, że Piotr wyszedł i gorzko zapłakał. W przypadku Judasza miało być lepiej, miał odejść, przemyśleć. Piotr też popełnił grzech, wyparł się Pana Jezusa Chrystusa i niby ma być teraz lepiej, ale myślę, że w przypadku zarówno Judasza, jak i w przypadku Piotra pojawia się tak zwane poczucie winy. Poczucie winy. Co ja takiego zrobiłem? U Judasza było ono tak silne, to poczucie winy, tak silne, że sam postanowił wymierzyć sobie karę. I czytamy, wtedy rzucił te srebrniki w świątyni, oddalił się, a potem poszedł i powiesił się. on postanowił sam wymierzyć sobie karę i popełnił samobójstwo. Popełnił samobójstwo. Ja myślę, że nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, ja myślę, że to jest problem wielu, wielu ludzi, którzy nie mogą, nie potrafią, nie umią poradzić sobie z poczuciem winy. Że ja popełniłem grzech, popełniłem coś złego i co ja mam z tym zrobić? Co ja mam z tym zrobić? Świadomość tego, że zrobiłem coś złego. Poczucie winy męczy, można nawet powiedzieć, że każdego. Każdego męczy poczucie winy. Okazuje się, że jest coś takiego jak zdrowe poczucie winy oraz chore poczucie winy. Czym ono się różni? Czym się różni zdrowe poczucie winy od chorego poczucia winy? W prawdziwym żalu, czyli w tak zwanym zdrowym poczuciu winy, człowiek po pierwsze całkowicie uznaje swój grzech. Całkowicie uznaje swój grzech. Tak, popełniłem grzech. Ma świadomość tego, że zgrzeszył. Uznaje swój grzech, ale jednocześnie odrywa się od niego, by skupić się przede wszystkim na Bogu i Jego miłosierdziu. Takim przykładem, ja szybko przeczytam, człowieka, który myślę, że miał zdrowe poczucie winy, jest Dawid. Znamy historię Dawida. Dawid, kolejna postać, która popełniła grzech. Popełniła grzech. I to widoczny grzech. Dawid, ten, który został wybrany przez Boga, kolejna osoba, która jest wybrana przez Boga. Bóg mu pobłogosławił, cały czas mu błogosławi, ale w pewnym momencie Dawid postanawia nie iść na wojnę, tylko zostać w domu. Jest na balkonie, patrzy sobie, a tam młoda kobieta leży. Dawid zapragnął ją. Zawołał sługę, powiedział, przyprowadźcie mi ją. Przyprowadzili Betrzebę do Dawida. Dawid współżył z Betrzebą, chociaż ona miała męża. I Dawid nie mógł powiedzieć, o, nie wiedziałem, bo on wiedział. Popełnia wielki grzech, ale oczywiście Dawid próbuje to ukryć. Ale niestety, Betrzeba zaszła w ciążę. I co teraz zrobić? I Dawid zaczyna kombinować, nie? Przyprowadza męża Betrzeby. Tu powinien być sufler i podać mi jego imię, ale Uriasza. O, dziękuję bardzo. Przyprowadza Uriasza z tej wojny, mówi: Uriasz, zrób sobie urlop, spędź czas z żoną. I oczywiście czas mnie goni. Wiemy, co się wydarzyło, że Uriasz był wierny Dawidowi. Wtedy już pierwszy grzech. Dawid współżyje z Betrzebą, która ma męża. Postanawia pozbyć się Uriasza. Wysyła go na wojnę, na front. Potem każe wszystkim uciec i Uriasz zostaje zabity. Przypadek? Nie, to nie był przypadek. To było planowane. No ale co? Uriasza nie ma. Betrzeba jest wolna i bierze sobie Betrzebę do siebie. Ale wiedz o tym, że Bóg wszystko widzi. I Bóg również widział to, co zrobił Dawid. Posłał Natana i Natan zaczął mu mówić pewne słowa i Dawid się wzburzył. Mówi, kto tak zrobił? Dlaczego ktoś tak zrobił? A Natan powiedział, to ty. To ty jesteś winny. Czytamy, to jest w księdze Samuela, 2 rozdział, 12 werset. 12 rozdział, czytam od 11 wersetu. Tak mówi Pan. Oto wzbudzę przeciwko tobie nieszczęście z twojego własnego domu. Wezmę twoją żonę sprzed twoich oczu i dam je twojemu bliźniemu. A on położy się z twoimi żonami wobec tego słońca. I chociaż ty uczyniłeś to potajemnie, ja jednak uczynię to przed całym Izraelem i przed słońcem. Wtedy Dawid powiedział Natanowi. Dawid dostaje informację, że zgrzeszył, że popełnił błąd, popełnił grzech. Nie powinno coś takiego się wydarzyć. Natan ostrzega, że teraz będziesz ponosił konsekwencje tego grzechu. I co mówi Dawid? Wtedy Dawid powiedział do Natana: zgrzeszyłem przeciwko Panu. Zgrzeszyłem przeciwko Panu. Psalm 51 to jest wyraz tego, co się wydarzyło, co zrobił Dawid. W psalmie 51 51 to jest po tym, jak właśnie Dawid uświadomił sobie, co zrobił. Werset 4, polecam przeczytać cały, ale werset 4 czytamy tak. Przeciw Tobie, Tobie samemu zgrzeszyłem i zło uczyniłem na Twoich oczach, abyś okazał się sprawiedliwy w swoich słowach i czysty w swoim sądzie. Werset wcześniej Dawid mówi: uznaję bowiem moje występki, a mój grzech zawsze jest przede mną. I mówi: przeciw Tobie, Tobie samemu zgrzeszyłem. Tak jak czytałem, w prawdziwym żalu, w zdrowym poczuciu winy człowiek całkowicie uznaje swój grzech, a jednocześnie odrywa się od niego. Dawid miał świadomość grzechu, ale odrywał się i do Boga mówił: Boże, przeciwko Tobie zgrzeszyłem, Tobie samemu. Swój żal za grzech Dawid odnosi do Boga. Do Boga. W żalu Judasza, czyli w chorym poczuciu winy, człowiek nie uznaje do końca swojego grzechu. Nie uznaje do końca swojego grzechu. I jednocześnie nie umie się od niego oderwać. Nie uznaje do końca swojego grzechu, ale nie umie się do końca od niego oderwać. Koncentruje się na tym grzechu i dręczy się nim. Koncentruje się na grzechu i dręczy się nim. Pamiętacie, co powiedział Judasz, jak zdradził? Zgrzeszyłem, wydając krew niewinną. Zgrzeszyłem, wydając krew niewinną. W uszach mu brzmiał, co ja zrobiłem, wydając krew niewinną. W tym wyznaniu brak odniesienia do Boga, pozostaje tylko odniesienie do samego siebie i do własnego poczucia winy. Nie ma odniesienia do Boga, jak w przypadku Dawida. W prawdziwym żalu człowiek uświadamia sobie, że nie może sam ukarać się za grzech. Nie może sam ukarać się za grzech. Nie może wynagrodzić tego grzechu i nie może poprawić popełnionego błędu. Nie może. Nie może tego zrobić. Ile razy jest tak, że padają niemiłe słowa w kierunku bliskiej nam osoby? Możesz to cofnąć? Nie możesz tego cofnąć. To już się stało. Zrobiłeś coś, nie cofniesz czasu. Nie możesz tego zmienić. To się stało. Dlatego w prawdziwym żalu człowiek uświadamia sobie, że nie może sam ukarać się za grzech, wynagrodzić albo naprawić popełnione błędy. Dlatego co? Stąd w pokorze oraz w uniżeniu zwraca się do Jezusa Chrystusa. Prosi Go, aby wziął na siebie Jego winy. Zwraca się do Jezusa Chrystusa w pokorze, w uniżeniu i prosi, żeby On wziął na siebie swoje winy. W przypadku Judasza i jego żalu człowiek w swojej pysze, jest tak pyszny, że nie prosi, aby ktoś dźwignął jego ciężar. Jest tak pyszny, że nie prosi. Nie. Jego duma mu nie pozwala. Sam sobie z tym poradzi. Aby ktoś drugi dźwignął skutki jego grzechu, ale sam karze się za popełnione zło. Sam karze się za popełnione zło. Samobójcza śmierć Judasza jest karą, jaką sam na siebie nałożył, wydając krew niewinną. W chorym poczuciu winy człowiek oscyluje pomiędzy uczuciami wyniosłości oraz pychy, a pogardą i nienawiścią do siebie. Jak ja mogłem to zrobić? Już wspomniałem o Piotrze, który też popełnił grzech, ale czytam, że on nie popełnił samobójstwa. On gorzko zapłakał. W Judaszowym żalu człowiek kieruje się przede wszystkim lękiem. W judaszowym żalu człowiek kieruje się przede wszystkim lękiem. Boi się konsekwencji swoich czynów. Boi się konsekwencji swoich czynów. Czy to nie jesteśmy my? Strach, lęk, kiedy popełniam grzech. Boję się, co z tego wyjdzie. Najciekawsze jest to, że ponieważ nie chce, albo sądzi, że nie może przyjąć miłości Boga. Jest tak pogrążony, że nie chce, boi się. Bóg jest miłością, a on albo nie chce, albo nie może, albo uważa, że nie może przyjąć tej Bożej miłości. Nie przychodzi do Boga. Czuje się więc nieustannie zagrożony i nie widzi wyjścia ze swojej sytuacji. Cały czas jest zagrożony. Ma to poczucie winy, nie przyjdzie do Boga, tu jest pycha, tu nie może się od tego oderwać. Straszne, straszne uczucie. Nie polecam nikomu. Ostateczną konsekwencją judaszowego żalu jest zawsze rozpacz. Jest zawsze rozpacz. Wiecie, czym jest rozpacz? Rozpacz to uczucie całkowitego braku jakiejkolwiek nadziei. Rozpacz to jest uczucie całkowitego braku jakiejkolwiek nadziei. Wrażenie bezdennej wewnętrznej pustki i przekonanie, że nic już mi nie zostało. Nic już mi nie zostało. Czujesz się, jakbyś był pozostawiony samopas na pustyni, a wszystkie twoje wysiłki są daremne. Nic już nie możesz zrobić. Rozpacz, brak nadziei. Iluż to ludzi żyje obecnie w rozpaczy i nie umie sobie z tym poradzić. Albo radzi sobie tak, jak poradził sobie Judasz. Ja myślę, że to jest plaga obecnych czasów. Co rusz słyszę, że ktoś oddał swoje życie, popełnił samobójstwo, bo nie mógł znieść tego stanu. Świadomości, poczucia winy, rozpacz, braku nadziei. Co ja mam teraz zrobić? Pozostaje samemu ukarać się za swój grzech. W prawdziwym żalu człowiek akceptuje swoją grzeszną przeszłość. Akceptuje swoją grzeszną przeszłość, odrywa się jednak od niej i wybiega z nadzieją ku przyszłości. Stąd też w prawdziwym żalu za grzech płynie nadzieja. W prawdziwym żalu za grzech płynie nadzieja. A nadzieja ta wyraża się w zaufaniu do Boga i postanowieniu poprawy. Wyraża się to w zaufaniu do Boga i do postanowieniu poprawy. Podam jeszcze jeden przykład człowieka, który również popełnił grzech, to jest przypowieść, i również żałował. Ale w nim widzę właśnie to, prawdziwy żal. To jest Ewangelia Łukasza, 15 rozdział. Ewangelia Łukasza, 15 rozdział. Ewangelia Łukasza, 15 rozdział. Co zrobił ten człowiek? Powiedział też, pewien człowiek miał dwóch synów. I powiedział młodszy z nich do ojca: ojcze, daj mi część majątku, która na mnie przypada. Podzielił więc majątek między nich. Po kilku dniach młodszy syn, zabrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i roztrwonił tam swój majątek, żyjąc rozpustnie. Kolejna osoba, która popełniła grzech. Był blisko ojca, miał wszystko. A nagle w jego sercu, nie wiem, co się pojawia, że teraz ja będę decydował o swoim życiu. Ojcze, daj mi pieniądze, by chyba z Judaszem podali sobie ręce, też miał problem z pieniędzmi. Daj mi pieniądze, które mi się należą, i ja chcę zrobić z nimi tak, jak ja chcę. Bierze te pieniądze i czytamy, roztrwonił tam swój majątek, żyjąc rozpustnie. Popełnił grzech. Oczywiście pieniądze się kiedyś kończą i czytamy w wersacie 14. A gdy wszystko wydał, nastał wielki głód w tych stronach, a on zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł więc i przystał do jednego z obywateli tych stron, który pasał go, posłał go na swoje pole, aby pasł świnie. No, tak sobie wyobrażał swoją przyszłość, nie? Ja pomijam konsekwencje grzechu tego człowieka, co się wydarzyło. Werset 16. Pragnął napełnić swój żołądek strąkami, które jadły świnie, ale nikt mu nie dawał. Przykra historia. Przykra. Nie chciałbym się znaleźć na miejscu tego chłopaka. Popełnił grzech, wybrał swoją drogę, z dala od ojca, żyje jak chce. Do tego momentu nie widzi, że zrobił coś złego. Radzi sobie po swojemu. W cudzysłowie realizuje swój plan na życie. Ale w tej historii jest niesamowita nadzieja. Bo czytam tak. Wtedy opamiętał się i powiedział, iluż to najemników mego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. Wstanę więc i pójdę do mego ojca i powiem mu, ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i względem ciebie. Ja nie widzę u tego chłopaka reakcji na zasadzie, jaki jestem beznadziejny. Co ja zrobiłem? Dlaczego jestem taki głupi? Co ja zrobię? Już nic nie zrobię. Nie ma nadziei. Wręcz przeciwnie. W prawdziwym żalu akceptuję swoją grzeszną przeszłość. Tak, zrobiłem to. Tak popełniłem grzech. Tak roztrwoniłem majątek z ojca, który mi dał. Źle zrobiłem. Odrywa się od niej i wybiega z nadzieją ku przyszłości. Stąd z prawdziwego żalu za grzech płynie nadzieja. Opamiętał się i powiedział, iluż to najemników mego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. Pojawia się nadzieja. Ej, ja nie muszę tu być. Ja nie muszę jeść tych strąków. Ja mogę wrócić do mojego ojca nie na takich samych zasadach jak wcześniej, tylko jako najemnik. Jako najemnik. Iluż tu najemników mego ojca ma pod dostatkiem chleba? Ja mogę być sługą mojego ojca. To mi wystarczy. Już mi nie zależy na niczym. I co mówi? Wstanę więc i pójdę do mojego ojca i powiem mu, ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i względem ciebie. Nie wiem, czy on znał na tyle swojego ojca, albo właśnie w jego sercu pojawiła się ta prawdziwa pokuta, prawdziwy żal i była ta nadzieja, że on może wrócić do swojego ojca jako najemnik. I czytamy, że on to zrobił. Wstanę więc i pójdę do mojego ojca i powiem mu to. I powiem, werset 19. Nie jestem już godny nazywać się twoim synem. Zrób ze mną jednego ze swoich najemników. To jest zupełna zmiana postawy. Wtedy wstał, poszedł do swego ojca, a gdy był jeszcze daleko, zobaczył go jego ojciec i użalił się nad nim, a podbiegłszy rzucił mu się na szyję i ucałował go. Ten chłopak prawdziwie żałował i miał tą nadzieję. Miał tą nadzieję. Popełnił grzech, jak każdy z nas, ale widział przód. Widział, co go może spotkać dobrego. I to nie chodziło o to, że wróci i powie do swojego ojca, ojcze, nadal jestem twoim synem, przyjmij mnie. Nie. W jego słowach było widać wyraz prawdziwego żalu. Jeśli jestem przekonany, myślę albo mam w głowie obraz Boga, do którego nie można przyjść z takim grzechem czy w takim stanie, to ta przypowieść pokazuje, jaki jest Bóg. Wtedy wstał i poszedł do swego ojca, a gdy był jeszcze daleko, zobaczył go jego ojciec. Gdy był jeszcze daleko, zobaczył go jego ojciec. To jest niesamowite. Co robi Jezus? Co robi Bóg? Jaką on ma postawę? Jaki on ma stosunek do nas, nie? Ta przypowieść pokazuje, jaki jest Bóg. Tylko powiem, on nie ocenia, nie potępia, nie krzyczy. On tylko miłuje. bo czytamy tutaj, rzucił mu się na szyję i ucałował go. To nie były słowa wypominania, nie wiem, krzyczenia, przypominania i tak dalej. On rzucił mu się na szyję. Dalej możemy przeczytać, co on zrobił. Innym przykładem jest kobieta w Ewangelii Jana, 8 rozdziale, którą przyprowadzili do Jezusa, bo złapali ją na cudzołóstwie. Popełniła grzech. Kolejna osoba, która popełniła grzech. No sami grzesznicy w tej Biblii, nie? Wystawiają Jezusa na próbę i mówią, w prawie każą ją ukamienować, a ty co zrobisz? Jezus tylko powiedział, jeśli ktoś jest bez winy, niech pierwszy rzuci kamień. Nikt nie rzucił. Jezus miał prawo to zrobić. A znowu wyobraźmy sobie, jak czuła się ta kobieta. Tak, złapana na gorącym uczynku, popełniła grzech. Wszyscy o tym wiedzą już. Ona o tym wie. Jezus o tym wie. I ona już nic nie może zrobić. Ona nie może cofnąć przyszłości. Konfrontuje się ze swoim grzechem, z Jezusem. On do niej mówi, i nikt ciebie nie potępił? Ona powiedziała, nikt. I on powiedział do niej, i ja ciebie nie potępiam. I ja ciebie nie potępiam. Jak ważne jest to, żeby ludzie to usłyszeli. I ja ciebie nie potępiam.
Dzięki Bogu.
Jezus sam powiedział, przychodząc na świat, nie przyszedłem potępić świat, ale zbawić świat, uratować. Powiedział jeszcze do tej kobiety, idź i już więcej nie grzesz. Idź i już więcej nie grzesz. Podsumowanie i wnioski. Czyż powinienem skończyć? Czy masz świadomość tego, czym jest grzech? Czy masz świadomość tego, czym jest grzech? Czy masz odwagę skonfrontować się z nim? Pamiętaj, że prędzej czy później musisz to zrobić. Musisz skonfrontować się ze swoim grzechem. Bóg jest miłosierny, Bóg wybacza. On to robi. Ale On chce, abyś ty również wybaczył sobie. I On musi skonfrontować się z twoim grzechem. Abyś mógł przynieść ten grzech przed Boży tron, aby Jezus mógł cię od niego uwolnić. Musisz przynieść ten grzech przed Boży tron i On cię uwolni. Po drugie, czy prawdziwie, szczerze wyznałem Bogu swój grzech i żałuję? Czy prawdziwie i szczerze wyznałem Bogu swój grzech i żałuję tego grzechu? Ty wiesz, czy to jest prawdziwy żal, czy udawany żal. Ty wiesz. Przed Bogiem nie musisz udawać, bo On wie. To jest ciekawe. Przed Bogiem ty nie musisz udawać. On wszystko wie. On wie wszystko. Bądź szczery przed Bogiem. Schowaj swoją pychę, swoją dumę w kieszeń. Schowaj to w kieszeń. Zaniechaj chęci pokazania się z dobrej strony. Zaniechaj tej chęci pokazania się z dobrej strony. Pokazania, że we mnie jest coś dobrego. Ja coś dobrego zrobiłem. Judasz by mógł powiedzieć, zgrzeszyłem, ale jestem dobrym przedsiębiorcą. Co z tego? Zaniechaj chęci pokazywania się z dobrej strony, udowadniania innym i Bogu, że jesteś, nie jesteś taki zły. Przestań udowadniać innym i Bogu, że nie jesteś taki zły, że nie zasługujesz, że należy ci się. Wykaż się pokorą. Wykaż się pokorą. Bóg powiedział w swoim słowie, że Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. On pokornym łaskę daje. I po trzecie, nie bój się. Nie bój się. Już nie musisz się bać. Już nie musisz się bać. Ja już się nie gniewam, mówi Bóg. Ja już się nie gniewam. Wiecie, jak Bóg podchodzi do nas? On nie robi tak, że stoi i mówi, chodź do mnie. On nie robi tak. On robi tak. Chodź do mnie.
Amen.
Nie bój się.
Tak.
Wiecie, to jest jak z takim pieskiem, który przez wiele lat był źle traktowany. Był może bity, naprawdę źle traktowany. I znamy takie sytuacje. I ten pies siedzi tam w kącie, trzęsie się, boi się. Ktokolwiek do niego podchodzi, nawet dobra osoba, on się boi. Nie chce podejść, bo ma złe doświadczenia. Ale Bóg przychodzi do nas, On przychodzi do ciebie, nie robiąc ci krzywdę, nie oceniając, tylko uniżając się i mówi, chodź, nie bój się, ja ci nie zrobię krzywdy. On jest dobrym Bogiem. On zszedł na świat, aby zbawić. On przyjął postać sługi, aby zbawić. I powiedział, nie bój się. Jest ktoś, komu na tobie zależy. Jest ktoś, komu na tobie zależy. Jest ktoś, kto cię kocha tak bardzo, że poniósł śmierć, abyś ty nie musiał cierpieć. Zaufaj Jezusowi. To jest ogromny, ciężki krok zaufania. Tak jak ten piesek, który się boi, on musi zaufać, tak samo my musimy zaufać, że Jezus nie zrobi krzywdy, że On nie ocenia, że On przyszedł, żeby uratować. Zaufaj Jezusowi, że On chce dla ciebie dobrze, że chce ci pomóc. On chce dla ciebie dobrze, On chce ci pomóc. To szatan i jego sposób na życie powoduje cierpienie, ból, rozpacz, gorycz. To są szatańskie zagrywki. To jest jego droga. Ale Jezus taki nie jest. Bóg taki nie jest. Bóg doskonale wiedział, z czym się zmagamy i On przyszedł, uniżył się, pochylił się i mówi do ciebie, chodź, nie bój się. Nie bój się. On daje pokój. On daje pokój. On chce dać wolność. On chce dać radość. On chce dać wyzwolenie. On chce dać wyzwolenie, radość, pokój. I On to robi. Spójrz na człowieka, który był opętany, kiedy Jezus spotkał Jezusa. Jaką radość miał w sercu. Kobieta, która była nierządnicą, zaczęła iść za Jezusem i wieści zupełnie inne życie. Chłopak z naszej przypowieści, który popełnił taki grzech, przyszedł do ojca, a ojciec ucztę mu wyprawił. Radował się, cieszył. Nie bój się. Nie bój się. Po prostu mu zaufaj. W psalmie 37, wersecie 5, psalm 37, werset 5. W psalmie 37, wersecie 5 psalmista mówi tak. Powierz Panu swoją drogę. Powierz Panu swoją drogę. Ja nie wiem, na jakiej drodze teraz jesteś. Może to jest zła droga, że zakręcona droga. Słowo Boże mówi, powierz Panu swoją drogę. I co? Zaufaj Mu. Zaufaj Mu. Zaufaj Mu. Z jednej strony tak proste, ale z drugiej strony tak trudne. Zaufaj Mu. A On daje obietnicę, a On wszystko wykona. On wszystko wykona. Nie ty. Ty już wiesz, że jesteś słaby i grzeszny i nie radzisz sobie i popełniasz zło. Ale On mówi, zaufaj mi, a ja wszystko wykonam. Dzięki Bogu On już wykonał wielkie dzieło na krzyżu. On umarł na krzyżu i zmartwychwstał jako dowód tego, że przebaczył każdy grzech. Że już nie ma być poczucia winy. Jego krew zakrywa wszystko. Mogę ze śmiałością przyjść do Boga. Przyjdź, nie bój się. Powierz Panu swoją drogę, zaufaj Mu, a On wszystko wykona. Amen.